Ona Bulwarowej. Audycja Oli Urzędowskiej i księdza Łukasza Gołasia w czwartek o godzinie 20 w radiu Palotti FM.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił 7 złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdzie szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo Pańskie. Tak pod koniec tej oktawy myślę, że warto sobie zadać pytanie o moją wiarę. Czy wierzę? Czy wierzę w Jezusa, że umarł na krzyżu i zmartwychwstał? Czy raczej może ta prawda rozgrywa się we mnie w płaszczyźnie mojej wiedzy? Tak jak przed chwilą słyszeliśmy, śpiewaliśmy w sekwencji. Wiemy, że jest zmartwychwstał. Gdzie nam się rozgrywa ta tajemnica? Tak naprawdę fundament naszej obecności tutaj. Czy w wiedzy w mojej głowie? Czy w wierze to też i w przestrzeni mojego serca? Gdzieś mojego głębokiego przekonania, jakiejś ufności, że nie tylko wiem, ale wierzę, jestem o tym głęboko w sercu przekonany, że Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Jaka jest moja wiara? I kiedy wsłuchamy się, wpatrzymy w dzisiejszą liturgię słowa, to widzimy, możemy dostrzec duże napięcie między wiarą i niewiarą. I tak naprawdę to jest cała rzeczywistość Kościoła. Kościół od samego początku, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, do dzisiaj żyje w tym napięciu. Między wiarą i niewiarą. Między pewnością a wątpliwościami, między miłością a słabością. I tak będzie do samego końca. Że z tą wiarą i niewiarą, z tym przekonaniem i jego brakiem będziemy się zmagać. Są takie chwile, momenty w życiu, kiedy mamy to poczucie, przeświadczenie, że rzeczywiście złapaliśmy zmartwychwstałego Jezusa za nogi. A są takie momenty, gdzie nam On umknął i zatrzymujemy się tylko nad tym, co jest jakąś niedogodnością, cierpieniem. I mamy taki dzisiaj kontrast między Marią Magdaleną a uczniami Jezusa. Oni zatrzymali się tylko na tym bólu, na tym smutku i płaczu, który był ich udziałem. I tak spełnia się to, co Jezus mówi. Idź i powiedz moim braciom, że zmartwychwstali spotkają mnie w Galilei. Później przychodzi dwóch i jak mówi prawo, na świadectwie dwóch albo trzech niech opiera się. Więc tych dwóch przychodzi i mówi to samo. I nie wystarczy to świadectwo tych dwóch lub trzech. Jakże musiała być wielka koncentracja na tym smutku i płaczu, na tym żalu, na jakimś wewnętrznym rozdarciu, jakie było w sercach uczniów. To coś z tego napominania brata. Idź i upomnij go w cztery oczy, później idź jeszcze ze świadkami, a później powiedz Kościołowi. I tutaj już sam Jezus interweniuje. Sam Jezus przychodzi i wyrzuca tą niewiarę i ten upór, jaki noszą uczniowie w sercu. I za chwilę w pierwszym czytaniu widzimy Jana i Piotra, te dwa filary całej wspólnoty uczniów, którzy z głębokim przekonaniem, w mocy Ducha Świętego wyznają Jezusa i nawet mówią, nie możemy nie mówić o tym. To znaczy, musimy o tym powiedzieć. Tak więc, jak wielkie musiało się dokonać w nich przemiana. Czy pozwalam sobie na takie chwile zwątpienia? Czy pozwalam sobie na taki czas, taki moment w moim życiu, że właśnie ten jakiś ból, moje cierpienie tak bardzo mnie koncentruje, że jakbym utracił wiarę? Czy zgadzam się wewnętrznie na swoje wątpliwości? No bo one wcześniej czy później tak będą przychodzić. I czy też pozwalam sobie na przeżywanie tego entuzjazmu, jaki jest w Piotrze i w Janie, którzy stoją przed Sanhedrynem? Kiedy mam w sobie tą pewność, że każda komórka mojego ciała, każda emocja, każde uczucie, każda myśl mówi i krzyczy o życiu i bliskości Jezusa. Tak więc nie dziwmy się, że nasze życie będzie tak czasami raz w tą stronę się przychyli, a za chwilę będziemy w jakimś wewnętrznym takim uniesieniu. Bo życie Kościoła upływa w tym napięciu między wiarą i niewiarą. I żeby może bardziej mocniej zrozumieć to napięcie, jest taka scena też w Ewangelii Marka w 9 rozdziale. Kiedy uczniowie próbują wyrzucić demona z młodzieńca na prośbę ojca i nie mogą go wyrzucić. Przychodzi Jezus, rozmawia z tym ojcem, on go prosi, jeśli możesz coś zrobić, to zrób. A Jezus mówi, jeśli możesz, kto wierzy, dlatego wszystko jest możliwe. I uwalnia. I zadaje to pytanie też, tak? Temu ojcu, wierzysz? I on odpowiada, wierzę, ale zaradź memu niedowiarstwu. I w tym człowieku, w tym ojcu, który troszczy się z miłości tak o swojego syna, możliwe, że jedynego, który jest pod mocą złego ducha, mówi, wyznaje wiarę, ale też prosi o przymnożenie wiary. Więc w tym ojcu widzimy to właśnie napięcie, które też dotyczy i dotyka, jest przeżywane przez nas w Kościele i będzie przeżywane w Kościele. Ja wierzę, ale zaradź memu niedowiarstwu. Wierzę i nie wierzę. Może nie we wszystko dowierzam. Może nie wszystko jeszcze umiem dzisiaj przyjmować. Bo my naszą relację z Panem Bogiem tu na ziemi będziemy właśnie przeżywać w ten sposób. Zaufania i zwątpienia. Wiary i niewiary. Tak więc myślę, że warto dać sobie na to zgodę. Pozwolić sobie na te nasze wątpliwości. I może rzeczywiście niech ta modlitwa tego Ojca dzisiaj, tego wieczoru będzie też naszą modlitwą. Wierzę w Ciebie, Jezu, ale zaradź. W tych wszystkich momentach, w tych wszystkich sytuacjach, kiedy wątpię. Wierzę, że się mną opiekujesz, że o mnie się troszczysz. Ale przyjdź mi z pomocą we wszystkich tych chwilach, momentach, kiedy tracę tą pewność. Taka jest nieustanna modlitwa Kościoła. Wyznawianie wiary, które jest darem, które jest łaską i przyznawanie się do tego, że nie jest to jeszcze pełnia. I to ostatnie polecenie Jezusa wobec uczniów. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Przed chwilą wyrzuca uczniom niewiarę i upór. A mimo wszystko mówi, idźcie i mówcie, coście widzieli, coście słyszeli. Czego dotykały wasze ręce. Oczywiście, że wiara i postawa przede wszystkim z wiary jest jakimś elementem, który pociąga, jest jakimś przykładem, świadectwem. Ale to pokazuje, że nawet jeżeli w nas są wątpliwości z różnych powodów, to i tak ciągle jesteśmy wezwani i zaproszeni do tego, aby iść i głosić Ewangelię, tak dobrą nowinę wszystkim, których spotykamy. Bo mamy już jakieś konkretne doświadczenie, do którego zawsze możemy się odnieść, do którego zawsze możemy się odwołać. Jezus nie mówi, to wiecie, to ja wzmocnię waszą wiarę i wtedy pójdźcie. Jak już będziecie wierzyć, to wtedy możecie iść. Jezus posyła swoich uczniów mimo w to, że oni nie do końca wierzą, że nie dają wiary świadkom. Mimo to ich posyła. Bo jak oni weszli w to działanie, jak weszli w działanie Ducha Świętego, jak weszli w tą misję i zadanie, to sam fakt bycia z Jezusem, sam fakt działania w mocy Ducha Świętego, sam fakt wypełniania misji dawał im wewnętrzną siłę i przynaglenie. Tak więc jeżeli nawet mój intelekt, moje emocje, moje serce, cały ja nie jestem do końca przekonany, nie całym sobą jeszcze wierzę, to misja, to zadanie, to te wszystkie sprawy, obowiązki, które mam wypełniać wobec tak Ewangelii, one mi dadzą siłę. Tak więc to nie chodzi tylko już o sam fakt wiedzy, przekonania i wiary, ale też ta wiara, która budzi się z mojego działania lub też działania, które widzę. To tak jak w innym miejscu, tak mówi Słowo. Pokaż mi wiarę bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę z uczynków. To ja ci pokażę wiarę z działania. I to mniej więcej o to chodzi tu w tym posłaniu Jezusa. Jak musiał mieć głębokie, ogromne przekonanie Jezus. Jezus wierzył w swoich uczniów. Jezus wierzył i ufał ich potencjałom, które noszą w sobie. Tak więc Pan Bóg w nas wierzy. Pan Bóg jest co do nas gdzieś, myślę, głęboko w swoim sercu przekonany, że do Niego należymy i że zrobimy dla Niego dobrą pracę, dobrą robotę. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy dla Palotiego, wszystko rozgrywało się pomiędzy nic a wszystko. Nulla e tutto. Było pomiędzy. Tak samo Kościół podobnie żyje między wiarą a niewiarą. Między pewnością a zwątpieniem. Między słabością a miłością. Niech nasz święty założyciel nam wspomaga w naszym wierze. Amen.
słów i nut, szukam Twej chwały, ukochanie moje. Poświęć miłość mą, abym mógł wielbić moc imienia Twego. Sens wyparował z mych działań, gdym zapomniał o drodze, którą Ty pokazałeś mi. Chcę, ach jak chcę znów powrócić do tych modlitw, do uczuć, które z prochu stworzyły mnie. Szukam chwały Twej, szukam miłości, w której nie ma lęku. Szukam wiary, gubię uczynki, abyś mógł mnie zbawić. Duch niech ogarnie mą głowę i wypali kadzidlanej kąpieli z ziół. Chcę, ach jak chcę oddać życie dla tych modlitw zachwyceń, z których bierze się nowa pieśń. Szukam chwały Twej, szukam Ciebie. Szukam chwały Twej, szukam Ciebie. Natchnij serce Twego sługi. Szczerym kłamstwem. środku nieba, w samym środku ziemi, gdy nadejdzie chwila, otworzysz przede mną drzwi.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. Po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i żebyście, wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Kochani, pozwólcie, że to rozważanie rozpocznę nie od słów, choć one się pojawią później, sekretarki Bożego Miłosierdzia, ale od słów, które zostały zanotowane ponad 100 lat wcześniej przez naszego ojca, świętego Wincentego Palottiego. Tłumaczę się trochę tak na początku, dlaczego zaczynam od Palottiego, ponieważ z tej perspektywy ołtarza widać bardzo dobrze Jezusa Miłosiernego i w jego promieniach świętą siostrę Faustynę, a ona bardzo mocno zabiegała o to, aby ta dzisiejsza niedziela była niedzielą miłosierdzia. Jezus uczynił ją sekretarką. Ale dlaczego chcę przywołać słowa świętego Wincentego Palottiego? Ponieważ on nas tutaj gromadzi na tym sympozjum, już kolejnym sympozjum, kiedy chcemy rozpoznać jego duchowość, tak wielką, tak potężną. I On nas tu gromadzi, tu realnie w tej kaplicy, a wcześniej w sali konferencyjnej. I On nas gromadzi także przed środkami, które pozwalają uczestniczyć w tym sympozjum. Sam wczoraj również i dziś do południa korzystałem z tego przywileju, z transmisji przez Radio Palotti FM. A Palotti mówi tak: O Boże mój, miłosierdzie moje, wezwij i zleć wszystkim stworzeniom przeszłym, obecnym, przyszłym i możliwym, by w każdej chwili mojego życia, a zwłaszcza w godzinie mojej śmierci, przez całą wieczność obchodziły wspaniałą uroczystość Twojego miłosierdzia i aby ku Twojej czci Ojcze, Synu i Duchu Święty i ku czci wszystkich nieskończonych przymiotów Twoich miłosiernych bez granic oraz ku czci miłosierdzia drogiej mojej Matki śpiewali na wieki. I tu z wielką radością Palotti wypowiada: Radujmy się wszyscy w Panu, Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym w czasie i w wieczności, obchodząc święto miłosierdzia Bożego i miłosierdzia Najświętszej Dziewicy Maryi, z czego cieszy się Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, który przez śmierć zniweczył śmierć, a przez zmartwychwstanie napełnił nas życiem. I Palotti z pełnym zaangażowaniem mówi: Alleluja, 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 teraz i na wieki. Alleluja. Te słowa on dziś wypowiada także pośród nas, byśmy my dołączyli do tego chóru apostołów świętych, którzy poprzez wieki wyśpiewują to radosne Alleluja. I właśnie dzisiejsza niedziela Miłosierdzia Bożego jest wyjątkowym i szczególnym dniem. Sam Jezus prosił o to święto. Mówił tak do świętej, do swojej sekretarki, a dziś świętej Faustyny: Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Pragnę, to jest to wołanie serca Jezusowego utęsknionego za nami. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności mego miłosierdzia. Wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła mego miłosierdzia. Dusza, która przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty, Boże, przez które płyną łaski. Tej łaski doświadczyli apostołowie, jak słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii zapisanej przez umiłowanego ucznia, którzy mówią do swojego współtowarzysza Tomasza: Widzieliśmy Pana. Pan prawdziwie zmartwychwstał. My doświadczyliśmy miłosierdzia płynącego z Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Ale Tomasz, słuchając tych słów, nie dowierza, jest realistą. Nie przyjmuje tych słów, że Jezus żyje, że pozostali uczniowie widzieli Go. Tomasz, będąc bardzo realistycznym człowiekiem, chodzi twardo po ziemi. Nie pozwala, aby drugi raz został zraniony. Stawia Jezusowi bardzo twarde warunki. Chcę zobaczyć Jego rany. Chcę włożyć rękę w Jego bok i palce chcę włożyć w miejsce gwoździ. Wtedy uwierzy. Inaczej nie chcę o tym słyszeć. To realizm, który jest bardzo obrazowy, zbudowany na rozczarowaniu po śmierci Jezusa. Niejako Tomasz mówi, a ja się spodziewałem, że On będzie tym, który poprowadzi nas do zwycięstwa, ale tego w rozumieniu ludzkim. Tomasz nie chce nabrać się drugi raz. Nieufność i uprzedzenie są mechanizmem, które mają go chronić przed ponownym zawiedzeniem. Mechanizm obronny niejako jest wpisany w ludzką naturę. Nieufność świadczy, że zranienie, które się dokonało w jego sercu, nie zostało jeszcze uleczone. Ta rana, która była w sercu innych apostołów, poprzez spotkanie ze zmartwychwstałym, już została uleczona. Jednak Tomasza nie było. Jego rana dalej boli. I ta rana, pielęgnowana przez niego, sprawia, że zamyka się na Boże zwycięstwo, na przyjście Zbawiciela. Drodzy, pytajmy siebie, czy przypadkiem nie jest tak w naszym życiu? Czy żeby się nie zawieść, nie przyjmujemy w pełni tego Bożego uzdrowienia? Jaka jest nieufność mojego zranionego serca? I zobaczmy, jak postępuje Jezus w stosunku do Tomasza. Spełnia warunki Tomasza. Kiedy pojawia się ósmego dnia, staje bezpośrednio przed Tomaszem. Pozostali apostołowie już nie potrzebują tego doświadczenia bliskości. Jezus wychodzi maksymalnie naprzeciw Tomasza w swojej inicjatywie. Wie, że Tomasz sam sobie z tym nie poradzi, że potrzebna jest jego moc i jego uzdrowienie. Prośmy i my, aby dziś, w tę niedzielę miłosierdzia, przyszedł do nas, do tego miejsca, które jest zamknięte na Jego obecność, choć tęskni za Jego obecnością. Do tego miejsca, które jest jeszcze nieufne, które nie potrafi zawierzyć zmartwychwstałemu. Jezus przychodzi i otwarcie mówi do Tomasza i do wszystkich, ale szczególnie do Tomasza. To już trzeci raz, jak wypowiada to: pokój wam. Symbolizuje to trzy razy zaparcie się Piotra i innych apostołów. Pokój wam. Pokazuje Jezus, że istnieje pewna rzeczywistość, której nie da się zrozumieć po ludzku. Przychodzi, jakby tylko chciał spotkać świętego Tomasza. Każe Tomaszowi dotknąć swoich ran. I mówi: Tomaszu, włóż rękę w mój bok. Włóż palce w ręce gwoździ i nie bądź niedowiarkiem. W jego ranach jest nasze uzdrowienie. Po dotknięciu ran Chrystusa Tomasz zostaje uzdrowiony w swojej nieufności i zaczyna wierzyć. Ostateczne rozwiązanie problemu ludzkiej niewiary dokonuje się więc zawsze w dotknięciu z odkupieńczymi ranami Chrystusa. On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. Kiedy dotkniemy tych ran Jezusa Chrystusa, wtedy On przejmuje nasze boleści, naszą niewiarę, nasze cierpienie, naszą nędzę. I mówi do nas dziś Jezus, tak jak do Tomasza: nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. Nieufność przeradza się w jednej chwili w wyznanie wiary. I Tomasz z entuzjazmem, ale i pokorą mówi do zmartwychwstałego Pana: Pan mój i Bóg mój. Następuje w nim eksplozja radości. Ona jest proporcjonalna do poprzedniej nieufności. I w nas tak samo się dokonuje, jeżeli przyjmiemy to uzdrowienie płynące z ran Jezusa. Im większy nasz grzech, nasza słabość, im większa małość, a z ufnością powierzona i włożona w rany Jezusa, tym większa będzie radość z Jego uzdrowienia. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. I to jest prawda. im większa nasza niedoskonałość, ból zadany przez grzech, w zetknięciu z uzdrawiającą mocą płynącą od zmartwychwstałego, tym będzie w nas większa radość. I zobaczmy, Jezus jest cierpliwy. Apostołowie pozostali pierwszego dnia, w dniu zmartwychwstania, doświadczyli Jego uzdrawiającej mocy. Tomasz wtedy zaprzeczył. Dopóki nie zobaczę jego ran, nie włożę ręki w jego bok, nie uwierzę. I Jezus mógł przyjść już w poniedziałek wielkanocny, aby objawić się w sposób spektakularny i uzdrowić niewiarę Tomasza. Ale jednak czeka, bo Jego miłość jest cierpliwa. Jego miłość nie jest wymuszająca. On czeka, aż Tomasz dojrzeje, aż w wolności przyjmie jego uzdrowienie. Daje mu czas, szanuje wolność Tomasza. I nieraz my niecierpliwimy się, że ktoś z naszych bliskich tyle modlitw, tyle wysiłków, tyle postów, nowen, zabiegań, aby przyjął miłość Chrystusa. Ale Chrystus jest cierpliwy. Zobaczmy, On pokonuje zamknięte drzwi. Wcześniej kamień, który zamykał wejście do grobu. Chrystus jest w stanie przekraczać grube mury, ale nigdy w swojej delikatności i miłosiernej miłości na siłę nie pokonuje drzwi naszego serca, ani serca tych, którzy zamykają przed Nim swoje drzwi. On stoi, tak jak mówi autor natchniony w Apokalipsie, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Tylko wtedy, kiedy te drzwi serca zostaną otwarte. Tomasz, widząc zmartwychwstałego, przyjmując jego uzdrowienie, przyjmuje jednocześnie tę obecność i wpuszcza, zaprasza Chrystusa do swojego serca. Zaczyna przeżywać tę gościnę obecności Chrystusa. To, co zamyka nasze serca, to jest nieufność. Dlatego Jezus mówi do świętej siostry Faustyny, swojej sekretarki, by na obrazie były wypisane słowa: Jezu, ufam Tobie. Byśmy, kiedy nawet nie jesteśmy świadomi, patrząc na ten obraz, te same rany, które opisane zostały dziś w Ewangelii, te rany, z których z serca, z boku wypływają promienie biały i czerwony, promienie sakramentów, byśmy widząc, jeżeli nie jesteśmy w stanie wyznać głębią serca, to przynajmniej słowami mówili: Jezu, ufam Tobie. I powie Jezus: palą mnie promienie miłosierdzia, chcę wylewać je na duszę. Ale mówi: jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Nieufność dusz rozdziera moje wnętrzności. O, jak bardzo rani to moje serce, kiedy brakuje ufności. Pragnę zaufania od wszystkich stworzeń. Zachęcaj duszę do wielkiej ufności w niezgłębione moje miłosierdzie. Niechaj się nie lęka zbliżyć do mnie dusza słaba, grzeszna, choćby miała jak najwięcej grzechów. Wszystkie utoną w otchłani miłosierdzia mojego. I to jest to zaproszenie, płynące z dzisiejszej liturgii słowa, ale z dzisiejszego święta. Byśmy przyjęli, byśmy się zanurzyli w to niezgłębione, wielkie, można powiedzieć przepastne Boże miłosierdzie. I w tym kontekście słowa, które zapisał święty Jan Paweł II w encyklice o Bożym miłosierdziu. W swoim, mówi tak, w swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. A kiedy opuszczał naszą ojczyznę po raz ostatni, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie te słowa są wypisane, powiedział: nic nie jest tak potrzebne człowiekowi jak miłosierdzie Boże. I dalej mówi: owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość. Prośmy zatem w dniu dzisiejszym, abyśmy czerpali z tego naczynia Bożego miłosierdzia pełnymi garściami, abyśmy się otwierali na to Boże miłosierdzie. A każdy, kto otworzy się na Jego miłosierdzie, zostaje tym miłosierdziem przemieniony. Rozpocząłem od zacytowania naszego ojca założyciela, świętego Wincentego Palotiego. Pozwólcie, że również pewnym fragmentem zakończę to rozważanie. Palotti pisze: niech ksiądz patrzy na Boga na tej ziemi, zachęca księdza Cetti, i niech patrzy na siebie, a ksiądz nie znajdzie nigdy Boga bez miłosierdzia, a siebie samego bez nędzy. Nadto będzie ksiądz widział miłosierdzie zawsze życzliwe dla swojej nędzy, a swoją nędzę jako przedmiot dobroci i miłosierdzia Bożego. Ktoś tak pięknie zapisał wspomnienie o Palottim. Oczy jego miały głęboki wyraz. Biła z nich wielka dobroć i miłosierdzie. Drodzy uczestnicy tego sympozjum i tu obecni i ci, którzy łączycie się z nami przez transmisję, życzę wam i sobie także, abyśmy przyjmując tę całą wiedzę, którą zgłębialiśmy o Palotti, szukając sedna jego świętości i piękna jego postaci, abyśmy przyjęli tak jak on całym sercem miłosierdzie, które uzdrawia, miłosierdzie, które podnosi, które wynosi człowieka ponad jego słabość. I poprzez te sympozja byśmy mieli oczy pełne dobroci i by z nich biła głębia dobroć i miłosierdzie. Amen.
Chcę słyszeć tylko Twój kochany.